Dzień dobry.
Dzień dobry, dzisiaj jest
444 odcinek. No jubileusz jak nic. Januleusz jak nic.
Januleusz. Januleusz. Dawno w ogóle nie było Januleuszu.
To prawda, więc dobrze, że wrócił. Witamy serdecznie, tak. Panie Januleuszu. Proszę sobie usiąść spokojnie, to będzie cały odcinek, będzie kupa na czci.
Kupa na czci? Nie.
Kupa na czcinie. Kupa na czcinie. A, zajebiste. Fajne. Bawimy się dzisiaj. Dzień dobry, Wojciaszku. Bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo miło mi dzisiaj... W ogóle oglądam cię na kamerze. Widzieliśmy się dzisiaj też fizycznie. To też jest bardzo takie... No, miła przyjemna sytuacja. Ja w ogóle przychodzę tutaj z takim najpierw... Zanim zaczniemy rozmawiać o rzeczach, które dla wszystkich będą interesujące, to ja zwiększę sobie szansę na rozwiązanie mojego problemu. O. Mówiąc o nim na początku odcinka.
Aha.
I mam nadzieję ogromną, że nikt nie przesunie. I teraz pewno będą ludzie, którzy nacisną, kurwa, nacisną przycisk przesun do następnego tematu, nie? Żeby mi specjalnie zrobić na ten szybki temat.
No.
Wracam na chwilę tylko do, jakby kontekstualnie do Safari, o którym mówiłem przez ostatnich 2-3 odcinki, że je testuję i faktycznie dalej testuję. Mam bardzo dużo pozytywnych refleksji co do korzystania z Safari.
Ale cały czas mówimy o komputerze, w sensie
tak,
tylko o komputerze.
Na Macu, w sensie na iPadzie, na iPhone'ie mam, a Safari korzystam tylko z Safari Gituwa.
Jasne.
Mam bardzo parę pozytywnych refleksji, jeśli chodzi o Safari na Macu. Na przykład pasuje, bo zacząłem bawić się w te grupy, żeby wiesz, kontekstualnie sobie to jakoś od...
Tak, grupy kart.
Tak, i bardzo mi to fajnie działa, w takim sensie, że... Mam zrobione dwie grupy, w sensie mam jedną, znaczy więcej niż jedną, ale mam jedną grupę związaną z pracą i ona zawiera tylko zakładki. Minus jest taki, że ona może zawiera tylko zakładki, które są nieprzypięte, bo jak przypnę, to mi się przypina czasami też w tym oknie drugim. Już to sprawdzę dokładnie. Teraz przypinam kartę w tym oknie. A w tym jest też przypięta? Nie. Dobra, okej. Okay. Czyli to po prostu coś się... No nieważne. W każdym razie mój problem jest taki. W dalszym ciągu mi bardzo wolno działa YouTube na Safari. I to działa wolno do takiego stopnia, że ja siedzę i ostatnie tygodnie naprawdę googluję, co mogę zrobić, żeby tego...
Ale w jakim sensie wolno działa? Jakby...
Dobra,
zamula, wolno renderuje, czy...
Słuchaj.
Jakby, na czym polega ten problem?
Korzystając z tego, że mogę, zaprezentuję ci, Wojciaszku, moje okno przeglądarki. Odpalimy sobie mojego Safari. To jest tutaj mój Safari właśnie. I teraz tak. Jak widzisz, mam bardzo dużo zakładek na nim. Większość z nich jest poświęcona jednemu problemowi. Nie wiem, czy widzisz teraz.
Safari, super slow YouTube, Safari, YouTube slow on Safari. Wszystko, milion forów otwartych. Widać, że robisz research.
Tak,
tak, tak wygląda okienko przeglądarki w momencie, kiedy człowiek czegoś szuka.
Tak, to jest ziomek, próbuje ewidentnie rozwiązać problem. I teraz tak, wejdziemy sobie na YouTube'a i odpalimy sobie, Wojciaszku, pierwsze lepsze wideo. I teraz uwaga, patrz co się dzieje. I możemy liczyć sobie czas tak naprawdę, bo...
To ja może opowiem, co widzę.
Jest włączony auto,
załadował się szybko.
Jest włączony autoplay, co ważne. To znaczy, że ono powinno, jak tylko się uruchomi, to powinno lecieć od razu.
No tak, bo nawet jakby w ramach playera jest włączony play, bo była pauza. Trwało to jakieś z 15 sekund przynajmniej. Czyli widzieliśmy czarny ekran playera. Na dole jakby były te guziczki do sterowania, natomiast widać było, że
jedyne, co można zrobić,
to zapauzować. Nic się nie działo, kręciła się kuleczka, czyli tak jakby film miał problem z załadowaniem się na starcie i renderem, nie?
Potem...
Natomiast widzę, że tak, że jak przesuwasz do przodu...
Chyba, że cofniesz do tyłu. To wtedy jest trochę dłużej.
Troszkę wolniej.
I teraz to jest problem z YouTube'em. I on działa, jest problem z każdym filmem. Zobacz, teraz odpaliłem inny film i znowu mi się będzie długo
kręci
ładowało.
Kręci się kółeczko, kręci. Słuchacze to zabiło. Ale faktycznie nadal się kręci. Nic się nie dzieje. Czas jest zatrzymany na 0:00
i
dopiero się załadowało. Ale wiesz, co jest ciekawe? Zmienił się czas długości tego filmu w międzyczasie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
A, nie zwróciłem.
Ale jakaś sekunda doszła.
To teraz dla kontekstu, żebyś rozumiał, dlaczego to jest problem. Popatrz teraz to. Jesteśmy teraz na Arku.
Aha, jest Arc, rzeczywiście. Bardzo szybko się YouTube wczytał, bo to Chromium jednak. No już. I tutaj po prostu wideo odpala się natychmiast.
No właśnie, więc to jest mój problem, że różnica w działaniu tego Safari, ona nie jest kosmetyczna. To nie jest nawet 5 sekund, z którymi ja dałbym radę żyć. Bo to są naprawdę długo się czeka, aż to wideo się załaduje, nie?
No niestety. Więc... Znaczy to jest nieużywalne jak dla mnie.
Nie, to jest absolutnie nieużywalne. Dlatego jakby cały czas arkuję, no bo jednak nie jestem w stanie funkcjonować z przeglądarką, która nie potrafi odpalić Safari szybko. Nawet nie tyle, że ona musi działać tak samo szybko jak ten Arc. No bo Arc, umówmy się, to jest kurwa instant. A Safari jednak działa jak gówno. Więc moje pytanie jest takie. Ja szukam rozwiązań na forach. Ludzie nie do końca... W sensie to jest tak, że ktoś pisze, no rozwiązałem swój problem i nie pisze, w jaki sposób to zrobił. Zainstalowałem, świetnie. Żeby było jasne, co zrobiłem. Wyłączyłem Private Relay, ten iCloudowy, bo podobno to może mieć jakieś znaczenie.
Okej. Okay.
I zainstalowałem też przez chwilę dodatek Vinegar.
No ten... Co on robi?
To dodatek, który zmienia playera YouTube'owego na czysty player HTML5.
O, okay.
Nie ma wtedy tych niektórych fajnych funkcji, które są w playerze YouTube'owym.
Mm-hmm. Pewnie przyspieszania.
Dokładnie. Napisów, nic z tych rzeczy, więc jedyne co to jest natywny HTML-owy piątkowy player.
I teraz... Czyli on wygląda jak taki standardowy w Safari, nie?
Dokładnie to jest taki... Tak, dokładnie taki jak, no. Ale YouTube wtedy dalej wolno się ładuje. I to, no to nie jest to... problem z łączem, no bo gdyby to był problem z łączem, to też by nie działało mi dobrze na Arku. Więc to jest ewidentnie problem Safari, tylko jeszcze nie wiem, jak go rozwiązać. I teraz...
A patrzyłeś na wtyczki w Safari,
tak,
jakie masz?
Tak, wyłączyłem, włączyłem wszystkie, okay. Zrobiłem myk taki, żeby, wiesz, że wyłączyłem wszystkie adbloki i tak dalej. No niestety nic nie pomogło.
Ale, znaczy, musi to być specyficzny problem... Dla ciebie, z jakiegoś powodu, bo ja nie słyszałem o tym wcześniej. W sensie, że nie ma tak, że ludzie, wiesz, jakoś nagle piszą, że Safari, wiesz, zamula YouTube'a, bo gdyby tak było, gdyby to było masowe, na pewno byśmy to usłyszeli i na pewno byłyby teksty, wiesz, na wszystkich technologicznych serwisach, a tego po prostu nie ma, nie?
No właśnie wiem i to jest mój problem, ale mam nadzieję, że może ktoś w jakiś sposób... Może na przykład miał inny problem z tym, że jakaś inna aplikacja mu na Safari zamula i udało mu się to rozwiązać, to ja chętnie o tym usłyszę. Możecie albo na forum, albo na Twitterze, albo na maila mi po prostu wysłać informacje, w jaki sposób to można może spróbować rozwiązać.
A czy próbowałeś się odłączyć od 1.1.1.1 DNS-ów?
Tak, tak, tak. Okay. Bo to jest niezależne od sieci. Ja próbowałem to na LTE też zrobić i też nie działa.
A, okej, okay, okej. Okay. No ale to przynajmniej masz przetestowane, że to nie wynika z tego,
nie, no to
tego,
ewidentnie jest wina Safari, nie? W sensie Safari coś ma w sobie, może jest jakieś ustawienie, o którym nie wiem, które sprawia, że jakby widziałem bardzo dużo odpowiedzi, ja wiem, sorry, że pierdolimy na temat mojego kłopotu, ale jest nadzieja na to, że ktoś mi to może rozwiązać.
Czy umówmy się, jest, do tego służy trochę, wiesz, my czasem rozwiązujemy problemy innych, a teraz może ktoś rozwiąże nasz.
Problem jest taki, że... O czym tu mówiliśmy wcześniej, znaczy wiem, o czym mówiliśmy, że widziałem bardzo dużo tematów, w których ludzie pisali, że też mają problem z YouTube'em, na Reddicie było bardzo dużo takich i było napisane, że no mam problem z tym na też, ale to chyba po prostu działa do dupy na Safari, bo to jest aplikacja od Chroma, w sensie jakby od Google'a.
No,
ale ja nie jestem przekonany.
Wcześniej, po pierwsze, wcześniej działało.
Dokładnie. Ja nie jestem przekonany, że to jest, w sensie, że to jest sytuacja zastana. W sensie, że to jest tak w życiu, że Safari zawsze będzie odtwarzać źle YouTube'a. No bo to nie.
A powiedz mi, kochany, kiedy to się zaczęło, pamiętasz mniej więcej?
No ja próbuję z Safari tak od miesiąca, jakoś te moje przygody mniej więcej trwają. No to,
i to od tego
początku,
czasu?
Od początku. No bo ja wcześniej z Safari to korzystałem tak bardzo, wiesz, żeby pobrać sobie Chroma, nie?
Nie, bo ostatnio był update Safari.
Zrobiłem ten update, żeby był jasny.
I właśnie tak. Ja pomyślałem, że może po update'cie, bo ja zupełnie szczerze nie wiem, czy u mnie działa, bo nie odpalałem YouTube'a na Safari od bardzo dawna, od kiedy korzystam z Arca, bo ja teraz mam tak, że korzystam właściwie jako główną przeglądarkę Arc plus Chrome.
A teraz nagrywasz na Windowsie, nie?
A teraz na Windowsie, więc jakby nie mam, nie jestem w stanie tego sprawdzić, wiesz.
Jest Maria, to, że ty nagrywasz wszystkie odcinki na Windowsie i że twoim, jak my się widzimy, to ty cały czas jesteś na Windowsie. Chyba, że gramy w karty na Antapa, jak graliśmy, to grałeś na Macu.
Zdarzało się, tak, tak, to prawda. No.
Bardzo to jest szalone, że ty jesteś Windowsiarzem.
Ale też, żeby było jasne, to nie jest mój main machine, nie? To jest maszyna do streamowania i do nagrywania. I to jest do
kreacji. Ale jak masz ochotę iść do internetu, to do jakiego komputera idziesz?
Nie, no tylko do iMac'a, absolutnie. W sensie, okay. Naprawdę ja wchodzę do studia tylko jeżeli nagrywam albo podcast, albo streamuję.
Okej, okay, bo zastanawiam się na czy jak... Nie? A jak dzisiaj klikałeś rzeczy związane z sekretnym projektem Jezusowym, to robiłeś to na którym komputerze?
Na Macu, oczywiście, okay, że na Macu.
Dobra, no dobra, tak, bo to tak. Jest to... Zacząłem się zastanawiać jakby na ile... Czy ty nie jesteś Windowsiarzem i to już przyspieszy, znaczy, kurwa, to nagrywasz z kimś znaczy, podcast, 9 lat się okazuje, że ziomek jest Windowsiarzem.
Utajnionym, krypto-Windowsiarz, nie? Tak. No ale, znaczy, wiesz, gdybym tak zupełnie szczerze podszedł do policzenia czasu spędzonego przy komputerze generalnie...
No to pewno masz na Windowsie więcej teraz.
To jest duża szansa, że na Windowsie spędzam go jednak trochę więcej ze względu na to, że wiesz, no sam stream zajmuje, nie wiem, no czasem 3 godziny, 2.
A na przykład jak wykonujesz jakieś zleceniowe rzeczy typu montaż?
Nie, to tylko na Macu. Okay. Tylko na Macu.
Czyli w sensie... komputer naprawdę służy ci tylko do grania i tak. Nagrywania.
Tak. I nawet za bardzo na nim nie gram jeszcze. No wiesz, jakby planuję pewnie jakieś pecetowe gierki jak najbardziej.
O, ja natomiast ostatnio zacząłem grać w grę na komputerze, co jest dla mnie crazy rzeczą. Bo mam Steama na Macu.
No. No.
No bo Disco Elysium przeszedłem na Macu.
Oczywiście.
I mówię, kurde, pograłby w coś fajnego na komputerze. Na zasadzie usiadłbym na komputerze i poklikał w klawiaturę. I zacząłem grać w Superhot tą nowego, z tego Superhot Mind Controlled Elite. Okay. I powiem ci, że zajebiście się bawię.
Okej, okay. Super. Ale fajnie, ja się tak cieszę, że udało im się tą franczyzę jakby rozbuchać, że jakby nie stanęli na tym jednym pomyśle, bo było duże zagrożenie, ja że jakby wiesz, ten pomysł, że ruszasz się tak. I wtedy czas leci, a nie ruszasz się i nie leci, jest bardzo innowacyjny, ale mógł się skończyć na jednej grze.
To prawda, a ja w tej nowej już sprawdzam sobie w tej Super Hot Control, a no dobra, na razie mam 51 minut, to jest całkiem nieźle jak na mnie grającego w gry komputerowe.
No ale na komputerze, no wiesz, jakby to też nie jest często.
Ale mam zrobione 5 z 14 osiągnięć, no i podobno też jest how long to beat i wpiszemy Super Hot Mind Control Delete, 6,5 godziny.
6,5 godziny, okej, okay. No to tak przyjemnie też. No to ciekawe, że zachciało ci się zagrać, w sensie...
Tak, i bardzo mi się fajnie gra, więc...
No i dobrze. No myszka i klawiatura to też jest dla mnie już trochę obce. Nie wiem, czy bym umiał. Jakiś czas temu nawet PUBG odpalałem, ale to już było no, parę miesięcy temu. No to było dziwne. Naprawdę dziwnie mi się grało. W sensie miałem poczucie, że lepsza to jest prawda. Kontrola, oczywiście celność i tak dalej, ale jednak no, ten pad już tak się zrosły mi ręce z tym padem, że przyjemnie się
ja sobie właśnie teraz wiem, że tak jak mówiłem przed naszym nagraniem, to że po naszym nagraniu mam zamiar sobie pograć na konsoli fajnie, przyjemnie w Cyberpunka. O i właśnie w ogóle wyszła nowa aktualizacja do pada, w sensie do Xboxa, która pozwala zmienić kolor tego znaczka Xbox w elitce.
O, więc, no, nawet nie wiedziałem.
Bo to wyszło jakoś tak całkowicie na nowo. Musisz wejść w ustawienia Xboxa, w akcesoria, znaleźć tam swojego pada i jak się wejdzie w konfigurację pada, jest tam kolor i ja sobie zrobiłem taki przepiękny zielony. Taki sam jak mam w Xboxie interfejs zielony. I on też proponuje takie kolory.
Okej. Okay.
No, to taka ciekawostka.
Super, to pewnie też sobie zmienię, bo teraz jest taki
biały,
zwykły biały i zupełnie szczerze nie wiedziałem, że on świeci też na inne kolory.
No bo on nie świecił na inne kolory. To jest właśnie ta nowa rzecz.
No to no dobrze, ale to
a, bo tam
włożyli
są po prostu
tam lampkę RGB, a
bo tam włożyli LEDy
w ogóle nie
po
była
prostu
używana. No tak, no.
No, i, no to ciekawe. Prawda, ale to crazy, że włożyli lampkę, która RGB i dopiero teraz to zrobili.
Chyba, że on świecił na przykład na czerwono, jak się był wyładowany.
A, dobra, sprawdzimy. Xbox Elite Controller Colors.
No teraz to jest, ty wpadniesz w dziurę, wiesz,
logo,
może po update'cie, nie?
Logo Colors. I co tu mamy? A, how to change.
No bo no właśnie, dlatego mówię, że wpadniesz w tą pułapkę, że jak coś się zmieniło w tym temacie, to już to zdominuje niestety wyniki wyszukiwania. I trudno będzie, musisz zawęzić je na przykład pokaż wiadomości przed datą
Y. Właśnie to próbuję zobaczyć i...
No, może być trudno. Ale nieważne.
A, wiesz co? Okazuje się, że jest tu napisane, że nie, okej, okay, dobra, to jest news właśnie sprzed 5 dni, okej. Okay.
No,
dobra.
No to nie.
A, ale wiesz, no. Ale rok temu dokładnie pojawiła się informacja, że Elite Controller ma hidden feature, który jest logiem RGB. Po prostu, że to jest hidden feature, więc nie było to wykorzystywane.
Jasne. To ciekawe, kurczę, że w ogóle nie wykorzystywali. No nie wiem, no znaczy oczywiście najprostsze, chyba że na przykład jeżeli masz sparowane dwa, to tak jak na Playaku świecą na inne kolory, tak to żeby je odróżnić.
To na Playaku fajnie akurat działa.
No. No nie wiem, nie wiem. No akurat w moim use case, bo ja też nigdy nie wyładowałem pada.
Ja też
mi się nie zdarzyło tak grać długo, więc a zawsze jak kończę granie, no to od razu go daję na ładowanie, więc wiesz, no nie mam tego momentu, w którym bateria się kończy.
O, to ja akurat znalazłem nowy, bo nie mam już, nie trzymam elitki w opakowaniu, w tym właśnie w tym case'ie, bo Xboxa przyniosłem do salonu, więc a w biurze jest podłączone to, żeby się ładowała elitka, więc mówię, dobra, to wywalone. Ale fajne jest to, że jak w salonie jest stolik z taką, z tym drugim poziomem na dole, to jak tam wrzucam pada od playaka, no to one się tak dość, gram to się regularnie rozbudowują. I dość szybko, no bo jednak elitka ma dłuższy czas baterii. A fajne jest to, że elitę po prostu tam wrzucam i wiem, że ona będzie zawsze naładowana, nie? Bo ona ma bardzo długi czas działania na baterii. A tam mam kabel USB-C, w razie czego i na przykład jak dzisiaj mam zamiar grać, to po prostu sobie przed naszym nagraniem podcastu podłączyłem elitę i będzie gitara na pewno nagranie. Taka ciekawosteczka. Bardzo fajny podcast kolorystyczny dzisiaj.
Nie, spokojnie, mamy też
pomóżcie
tematy
technologiczne. Pomóżcie mi proszę z Safari. Dobrze,
tak,
ja mam w ogóle totalnie hardkorowe, mega kucowe tematy.
Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ja z kolei mam troszkę kucowe, a troszkę lightowe. Jeden może, zobaczymy, czy nie zostanie na After Darka, ale jeden mam ciekawy, bo chciałbym przejść przez proces, w jaki sposób dochodziłem jakby do tego, co będzie de facto tematem, bo tematem naszym jest zestaw fajnych narzędzi do Maca, ale powiem, jak do niego dotarłem, bo myślę, że to jest ciekawe, ponieważ discoverability tych narzędzi wcale nie jest takie łatwe. W sensie naprawdę wydaje mi się, że trzeba trochę o nich wiedzieć, bo one nie mają, wiesz... tak zwanej prasy, za bardzo. Ale powiem, jak do tego trafiłem. Otóż na macOSie, na swoim M1, zrobiłem update do Monterey'a 12.6. W ramach tego update'u tam właśnie też obok była też
nowa Safari,
aktualizacja Safari, no dlatego jakby krążymy wokół tego tematu. Ale Monterey 12.6 pojawił się 12 września i zdarza mi się czasem, trochę przypadkiem, trochę z ciekawości, jakoś tak kliknę na ten link, więcej informacji o update'cie. Mówię,
dobra, zrobię to.
Ciekawe, co tam się zmieniło. No, jakby zobaczmy. I on zwykle przekierowuje do takiej tabelki listy, to się nazywa uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple, no bo do tego kieruje ten link. I później w miarę jest lista jakby wszystkich wersji systemu, kiedy zostały wydane, na jaki sprzęt i tak dalej, no ale część z nich jest podlinkowana. I jeżeli klikniesz na macOS Monterey 12.6 w ramach tej tabelki, to pojawia się dokładnie już lista zabezpieczeń, które zostały naprawione właśnie w tej aktualizacji. I na co ciekawego natrafiłem? Otóż, po pierwsze, bardzo mnie to zaskoczyło, że ktoś znalazł dziurę w iMovie i mówię, kurna, co?
macOS 12.6 release notes, okej.
I teraz, co mnie przy tym przyciągnęło do tego iMovie?
Okazuje się. W ogóle naprawdę kucowa rzeczy. A tam są Polacy w ogóle. Nasi!
No więc o to mi chodzi. To mnie właśnie przyciągnęło. Ja patrzę, że w iMovie znalazł błąd Wojciech Reguła. I mówię, kurde. Kto to jest Wojciech Reguła? Jestem ciekawy. I co ciekawe, jakby w ramach właśnie tych błędów jest pokazane, kto ten błąd zgłosił i w niektórych przypadkach podejrzewam, że to jest tak, że badacze sami mogą zgłosić, w jaki sposób chcą być przedstawiani. Część z nich na przykład jest przedstawiana tylko nickiem, część z nich jest jako anonimowa osoba, część z nich na przykład jest, że z konkretnego laboratorium, czy z jakiejś firmy, którą reprezentuje, a część po prostu wysyła na przykład swojego Twittera. I Wojciech Reguła jest normalnie podpisany własnym Twitterem. Można sobie na tego Twittera wejść.
Dałem mu follow od razu.
I zobaczyć, kim Wojciech jest. I Wojciech jest ziomeczkiem od security i takim naprawdę potężnym ziomkiem od security. Zajmuje się iOS-em, zajmuje się właśnie macOS-em. Dużo opowiada o swoich rzeczach na konferencjach właśnie bezpieczeństwa. I znalazł na przykład właśnie błędy w Apple, w Facebooku, w Malwarebytes, zresztą znanym dość narzędziu do szukania malware'u na Windowsie, w Slacku, w Atlassian, więc wiesz, no jakby ziomek ewidentnie jest kolesiem, który po prostu szuka błędów i nie wiem, czy zarabia na tym jako główne miejsce, no, ale no jest senior IT security specialist.
Tak, dokładnie. No. I bierze udział w bounty programach właśnie, więc pewno to też
dokładnie. Jest dokładnie. I myślę, że z tych bounty programów może mieć całkiem niezłą kasę, bo na szczęście duże serwisy i duże usługi internetowe no jednak mają te bug bounty programy i faktycznie oferują nagrody za znalezienie różnych dziur, więc uważam to za w ogóle jedną z najciekawszych i jedną z najlepszych rzeczy, które dzieją się w internecie, że jakby ktoś pisze software, on zarabia kupę kasy, no ale z drugiej strony wszyscy chcą dbać o bezpieczeństwo tego software'u i ludzi, którzy z niego korzystają, więc robimy konkurs na to, że hej, włamujcie się do tego. Jeżeli uda wam się włamać, dajemy wam określoną kwotę. No bo to jest sposób, który sprawia, że no ja na przykład czuję się bezpieczniej, nie? Korzystając z określonych usług, wiedząc, że ta firma właśnie ma taki bug bounty program. Nie? Więc to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast Wojciech Reguła między innymi zrobił coś takiego, co się nazywa iOS Security Suite. I to jest open source'owy framework, który sprawdza, czy przypadkiem wasz telefonik czy nikt z nim, czy nikt go nie złamał, jakby w tym sensie, nie? Czy nie wiem, czy on akurat, już powiem, co wykrywa. Jailbreaka wykrywa, ma debugger i czy apka nie została odpalona w emulatorze przypadkiem i jakieś tam reverse engineering tools sprawdza, czy przypadkiem nie są zainstalowane, więc gruba rzecz, absolutnie, oczywiście to jest dostępne na GitHubie, ale nie o tym, ponieważ chciałem wejść, bo on też bierze udział, jest chyba nawet prezesem, gdzieś tam wysoko postawiony. W każdym razie między innymi reprezentuje taką organizację, fundację non-profit, która się nazywa Objective C, tylko że C przez S-E-E. I oni wydali, oprócz tego, że zajmują się generalnie bezpieczeństwem właśnie Objective-C, to wydają też narzędzia różnego rodzaju i mają tych narzędzi trochę, więc ja z przyjemnością zalinkuję właśnie do tych narzędzi, bo już stamtąd na pewno będzie łatwo odnaleźć innych ludzi, ale też zalinkujemy do Twittera Wojtka. Ja tak mówię, jakbyśmy się znali, nie? Ale no już okej. Okay. Jesteśmy imiennicy, więc się liczy. Natomiast wśród tych narzędzi jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Na przykład jest narzędzie, które jeżeli zostawimy komputer włączony, to możemy zainstalować na nim taką apkę, która sprawdza, czy ktoś nie dotknął tego komputera fizycznie, w sensie, że na przykład włożył jakiś USB, nie? I jeżeli coś takiego się dzieje z komputerem, to ten komputer jest w stanie ci wysłać powiadomienie na twój telefon, nie? I to brzmi bardzo spoko. W takim sensie, że jeżeli, wiesz, no, zostawiasz komputer czasem w jakimś miejscu i chcesz mieć pewność, że nikt do niego nie miał dostępu, no to, wiesz, instalujesz takie coś, cyk, narzędzie sobie radzi i wysyła ci powiadomienie, jeżeli ktokolwiek, wiesz, podszedł do tego komputera i czegoś dotknął. To jest takie, wiesz...
Zajebiste.
I co? Dotknąłeś?
Dotknąłeś.
Nie dotknąłem.
A mówiłem, żebyś nie dotknął.
Mówiłem, żebyś nie dotykał. Nic nie dotykałem. No i pyk, powiadomienie i już mamy... dokładnie info. Jest na przykład takie narzędzie jak Lulu, to jest firewall dla Maców, który sprawdza, jakby pokazuje ci wszystkie apki, które korzystają jakkolwiek z internetu. Wiem, że takich narzędzi jest też dużo innych. Jakby wiem, że część z tych apek, które, o których mówię, mają swoje, powiedzmy, że komercyjne odpowiedniki. Część z nich jest też darmowych, część jest dostępna w App Store, jak najbardziej, ale tutaj, prostu na stronie są to narzędzia open source'owe, darmowe, można je sobie instalować, są dostępne jako pliki DMG albo zipowane na stronie i jest naprawdę tego dużo. W sensie to nie jest tylko, są tylko te dwa, o których powiedziałem, ale tu jest naprawdę jest dużo, dużo, dużo rzeczy. Netiquette do właśnie monitorowania sieci. BlockBlock, który monitoruje persistence locations. Persistent component? Co to w ogóle jest persistent component? Widzisz? Robi to coś, co ja nawet nie wiem. IntelliJ Platforms, okej, czyli to jest jakieś w ogóle grube na poziomie kodu, okej. Ransomware, który sprawdza nasz system plików i monitoruje go na bieżąco, czy przypadkiem nic się, wiesz, nie, podejrzanego nie pojawiło w systemie plików. No jest tego naprawdę bardzo dużo, nie?
Bardzo fajna sytuacja.
Więc to są rzeczy open source'owe, dostępne, każdy może sobie je pobrać i jeżeli coś was zainteresuje, to myślę, że warto rzucić na to okiem, bo właśnie, to jest open source, każdy może sprawdzić, czy... I to jest ten drugi aspekt, o którym mówiłem, nie? Że cieszę się, że są bounty programs, że są właśnie możliwości zarobienia dla osób, które się znają na szukaniu dziur w software'ze, ale też mamy dużo narzędzi open source'owych i ja też ten świat open source'owy bardzo, bardzo szanuję. Zawsze będę pokłony bił przed ludźmi, którzy robią open source'owe rzeczy. Był o tym odcinek, więc nie będę się rozgadywał, ale ja myślę, że warto rzucić okiem na te narzędzia.
Ja właśnie sprawdziłem, czy narzędzie, o którym ja chciałem powiedzieć, Raycast, jest open source'owe i chyba nie jest. Jeszcze uwaga, naciskiwam. Nie jest. Ale ma, ale część rozszerzeń jest open source'owych, więc prawie się łączy i prawie ładny most robię.
O, no to dajesz. Co to robi?
Czy ty wiesz, co to jest w ogóle Raycast?
Wiesz co, mam wrażenie, że mi się to przewinęło gdzieś. Znaczy, ja słyszałem o wielu różnych zamiennikach Spotlighta. Nie, to już spoiler mały, bo wiem, że znam to narzędzie, bo mi napisałeś, że to robi to. Mm-hmm. Ale wiem, że jest na przykład Alfred jest... Nie
tak,
jest
to tak.
Tak, też zastępuje Spotlight. Więc jakby wiem, że są bardziej zaawansowane Spotlighty niż Spotlight, chociaż to mi się sprawdza dobrze. Trzeba przyznać, że w 99% przypadków
zaraz ci opowiem,
ja tylko szukam w nim apek do odpalenia,
Zaraz ci powiem parę powodów, dla których nawet jeśli tylko to robisz, Raycast jest opcją, która może być jeszcze bardziej przydatna.
Okej,
bo ja też,
no to dawaj.
Ja w ogóle bardzo długo stroniłem od tego, żeby instalować jakiekolwiek gówno, które ma zastąpić mi Spotlighta, bo właśnie dokładnie z takich samych powodów, o których ty mówisz. No Spotlight po prostu działa, ja też korzystałem z niego do niewielu rzeczy. Mhm. Alfred kiedyś pobrałem, ale nie mogłem się przyzwyczaić, a nie zmieniłem sobie wtedy skrótu klawiszowego do jakiegoś innego, bo on tam miał chyba Option i Spacja, czy Control i Spacja, czy coś takiego. I jakoś nie mogłem się do tego Alfreda przekonać. I teraz... jakiś czas później właśnie zobaczyłem, że ktoś robi dodatek do Raycasta, który sprawia, że będzie można wyszukiwać tam, jak ktoś ma profil.eth, wiesz, tę domenę taką,
tak,
to że będzie można wpisać to w Raycasta i on wtedy pokaże ci wszystkie rekordy, które w tej domenie są wpisane, nie? Czyli możesz wpisać pawłorzech.eth. Jeśli miałbym tam wpisane cokolwiek, to ty to widzisz. Możesz zobaczyć, że ja mam wpisany taki adres e-mail i takie rzeczy. No i mówię, dobra, okej, to brzmi interesująco. Na tyle interesująco, że chciałbym zobaczyć, czy są ludzie, którzy zrobili może coś interesującego bardziej niż to, że można wyszukiwać domeny Ethereum, nie? Uh-huh. I zobaczyłem, że tak, więc pobrałem Raycasta, zrobiłem sobie skrót, zmieniłem, wyrzuciłem Spotlightowi skrót z command spacja i wyrzuciłem Raycasta na klucz, na ten command spacja, bo to po prostu działa faktycznie. I w tej sytuacji, wiesz, no ja jestem przyzwyczajony do naciskania command spacja, więc jak naciskam command spacja, to teraz mi się odpala Raycast. I teraz tak. Aha. To, co w Raycaście jest, to można sobie zainstalować z directory, które oni ci jakby dają, taki sklep, powiedzmy, z dodatkowymi skryptami i automatyzacjami. Są też opcje, żeby znaleźć sobie na przykład na GitHubie jakieś takie mniejsze skrypty, które możesz po prostu bezpośrednio do tego Raycasta zaimportować. Więc jest fajnie, że możesz sobie faktycznie te rzeczy poimportować, one tam będą, jak korzystasz z jakichś dziwnych aplikacji czy jakichś dziwnych skryptów, to możesz sobie to włączyć. Ja tak powiem ci tylko parę takich rzeczy, które sobie tutaj znalazłem, które dodałem do mojego Raycasta. Mam opcję do tego, żeby na przykład zarządzać Apple Music, uruchamiać utwory czy coś takiego, znaleźć playlistę i ją odpalić. Mogę to zrobić z Raycasta. Raycast też czyta mojego One Password po to, żeby pokazywać mi w nim przedmioty. Jeśli będę wyszukiwał coś, to co pasuje do rekordu One Password, to mi to po prostu pokaże. Mam obsługę
remind... Czyli nie musisz odpalać One Password i tam szukać, czy nawet używać tego skrótu command, dokładnie. Bodajże command ten slash, command backslash.
Mam też coś takiego jak my remind, w sensie zainstalowałem reminders i mogę wpisać reminders i mogę utworzyć reminder, albo zarządzać nawet reminderami, które mam w reminders app. Jest też taka sama obsługa aplikacji Things, więc jeśli ktoś korzysta z Thingsów jako tego...
Proszę.
Czy znowu, alternatywnie, jeśli ktoś korzysta ze Spotify'a, no to może korzystać ze Spotify'a i Raycasta. Zainstalowałem sobie na przykład speed test albo informacje o baterii, w sensie mogę nacisnąć command spacja i napisać speed test i wtedy w Raycaście będę miał opcję do tego, żeby... Właśnie w tym momencie mi się robi speed test. Widzę, że wideo przestało nam tak dobrze działać, bo mam... upload 320 megabajtów, nie, download 330 megabajtów na sekundę. No, dobra, 343 mam downloadu i 25 uploadu. I to było na speedtest.net, dostałem do tego linka, fajnie, pokażę ci tylko jak to wygląda. To się zrobiło, żeby to było jasne, to nie odpaliłem żadnej aplikacji, tylko to się zrobiło w ramach Raycasta, nie? Czyli widzę jasne, to po prostu w
jasne.
Jest tych aplikacji dużo, nawet WhatsApp ma, YouTube jest w tym, więc możesz na przykład wejść, wpisać w Raycaście na przykład popular videos i on mi teraz załadowało w tym momencie popularne wideo z pierwszej strony YouTube'a mojego. Proszę bardzo, tak to wygląda. I możesz z tej perspektywy po prostu odpalić sobie, co tylko chcesz, właściwie nie podnosząc rąk z klawiatury. Oprócz tego, rzeczy, z których ja często korzystam, to jest, ja bardzo często chcę sprawdzać ceny dolarów w złotówkach. Czyli na przykład często googluję 100 dolarów, ile to jest w tym momencie złoty. 100 USD to mi od razu, jak wpisuję tylko 100 dolarów, to popatrz to, Wojciaszku. On nawet nie pytając mnie, bo ja mu powiedziałem, że jestem Polakiem, ja chcę po polsku, to on mi powiedział...
To w cebulach powinien
to od razu
pokazywać.
Mi w cebulionach powiedział, że 100 dolarów to jest dzisiaj 493 zł. Ja pierdolę, jak dolar poszedł w górę.
Prawie 5 zeta, nie?
Tak, i to jest crazy, ale... Jeszcze bardziej crazy jest to, że ja dalej operuję tymi śmiesznymi kryptowalutami, więc na przykład jak dzisiaj chciałem zobaczyć, ile to jest jeden Ethereum, to jak wpiszę jeden ETH, to proszę bardzo, to jest 6539 zł. I to też zrobiło mi z kalkulator w ramach tego Raycasta.
No widziałem na stronie, że też potrafił bardzo ładnie pokazywać czas, to znaczy pokazywać, jaki jest czas na przykład w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek indziej i możesz wpisać time in coś tam i wtedy
proszę bardzo,
wysyłam ci
właśnie screenshot i to, co jest jeszcze fajne, to ci podaje, jaka tam jest strefa czasowa, że GMT minus 4. No.
To jest też dość częste, co ja robię, tak zupełnie szczerze. Ja tak, poza szukaniem aplikacji do odpalania, to robię tak. szukanie właśnie czasu, bo zdarza się, że na przykład jest jakaś konferencja o którejś godzinie i zwykle ten czas jest podawany amerykański i ja nie wiem nigdy z którego, wiesz, czy to jest ten nowojorski, czy to jest San Francisco.
To właśnie wysyłam ci screenshot tej rzeczy, którą ja też robię, czyli wpisuję na przykład 15:00 UTC, nie mam pojęcia, która to jest godzina i on mi pokazuje, tak, że to jest 17 mojego czasu.
No tak. Dokładnie.
To jest wspaniałe. To,
ja wiem, może jesteśmy debilami, ale może no nie pewno przywiązujemy do tego aż takiej wagi, ale to naprawdę jest przydatne. W sensie, jak czasem chcesz coś na szybko sprawdzić, to jest fajne. I plus właśnie robię takie proste obliczenia, typu coś tam razy coś tam, nie? Albo coś przez coś. Żeby mi było łatwo, to ja to robię w Spotlight'cie i to mi się zdarza, że rzeczywiście on to liczy, więc jest to wygodne. I te wyniki sobie przepisuje, więc no Raycast też jakby takie obliczenia proste potrafi z tego,
i tych
co
opcji, i w ogóle tych dodatków i tych rzeczy w sklepie jest bardzo dużo, nie? Jeśli na przykład...
Widzę, że Brew nawet jest, więc można instalować Homebrew, jakieś tam formuły,
tak,
czyli
ale...
w sumie apki w kodzie.
Jak ktoś na przykład chce, to jest Google, czyli Translate w ogóle jest, mamy zainstalowany, jest Google Translate w Raycastie, jest Figma Search, więc jak ktoś na przykład korzysta z Figmy, to może z Spotlighta, w sensie z perspektywy Spotlighta, odpalać rzeczy w Figmie, nie? Jest też dodatek do Notion. Oczywiście, że dodatek jest do Google'a. Co mamy ciekawego na przykład tutaj jeszcze? Bo ja to widzisz, no WhatsApp, z którego też korzystam. Obsidian i Jira. To też jest fajne, że Jira można wpisywać po prostu, na przykład w moim wypadku wpisuję RS i numer i wyświetla mi się restomatikowe jakieś zadanie, nie? Todoist, jeśli ktoś korzysta z Zoom, więc jak robi ktoś jakieś konferencje, no to może sobie jak najbardziej odpalić po prostu z perspektywy Raycasta albo stworzyć nowe. Things, Bitwarden, Google Drive, no generalnie jest tak, że z czego korzystacie, na przykład Fantastica, to prawdopodobnie Raycast ma jakąś tam... jest jakiś dodatek, a jak nie ma, to często można na GitHubie znaleźć, bo na GitHubie też wrzucają. Właśnie teraz sprawdzę, ciekawe, czy jest coś, wiem, że jest dodatek do Slacka, chociaż jego akurat nie potrafiłem uruchomić.
Okej.
Okay. W sensie potrzebowało jakiegoś API key, którego nie mogłem wygenerować, nie wiem, może to wynika z tego, że nie mam na przykład wszystkich akcesów w firmie, nie? Żeby dostać dostępu do Slacka. Więc
o, Wolfram Alpha nawet jest, więc można sobie... I to też bardzo rzadko mi się zdarza korzystać.
Tak,
ale... Tylko w bardzo specyficznych rzeczach, ale gdybym miał to zainstalowane, już bym wiedział, że mogę, nie?
Tak, ja sobie właśnie teraz zainstaluję to. Bo teraz uwaga, instalowanie polega na tym, że właśnie odpaliłem sobie tą stronę, wpisałem, że ten Wolfram Alpha, nacisnąłem install i odpalił mi się mój Raycast. I teraz co jest fajne, że z racji tego, że on wie, że jesteś w kontekście używania klawiatury, to instalowanie odbywa się po prostu przez naciśnięcie Entera. I już, zainstalowane.
Nice. Twitter nawet jest możliwy.
A żeby korzystać z Wolfram Alpha, trzeba mieć App ID, więc trzeba wejść na Wolfram Alpha Developer Program.
Ale to jest, rozumiem, cały proces jest pokazany. Tak. Doskonale wiesz, co masz gdzie wyklikać, nie?
No i jest napisane, że żeby to zrobić, to trzeba. Tak więc. Znaczy,
widzę w tym, jakby to była taka. Kurczę, coś na skrzyżowaniu przeglądarki i wyszukiwarki.
Właśnie to jest taki dodatkowy interfejs do przeglądania, do internetu, do robienia rzeczy, nie? Jak są takie rzeczy, które robisz regularnie, wykorzystując Google do...
To jest Color Slurp nawet jest. What?
Wyciążku, naprawdę tam jest dużo rzeczy. Naprawdę jest dużo rzeczy, no.
No właśnie tak klikam teraz, ciekawe, wiesz, patrzę, co ja znam z tej listy.
Raycast, jak jest... Wpiszemy Twitter i zobaczę, czy jest dodatek do Twittera. Jestem prawie pewien, że jest, żeby tweetować z Raycasta, to by też było w ogóle.
Jest. To właśnie mówiłem, że Twitter jest i jak najbardziej można puszczać tweety. Widzę, że jest 60 stron takich wtyczek, gdzie na jednej stronie mieści się 10. Czyli jest około 600 wtyczek różnego rodzaju do Raycasta. Nawet do Doty 2. Co jest w ogóle od czapy totalnie.
Właśnie zrobiłem Raycast, zainstalowałem Twitter i wpiszę sobie send tweet i wpiszę na przykład testuję sobie, czy działa ten tweetowanie z Raycast. Pozdrawiam z odcinka 444 i klikam command. Zaloguj się do swojego konta na Twitter, komputer.
No ale to było oczywisty ruch,
successfully connected i nie wysłało się tweet, co? Wysłała no, się. Pozdrawiam. 5 sekund się? Temu. No.
O, oh, nice. Dałem lajka. Rzeczywiście.
Więc jest to taka aplikacja, że jak, jeśli korzystasz z Maca i masz dużo akcji i korzystasz z aplikacji, mm-hmm. które są w miarę popularne, to istnieje duża szansa, że Raycast będzie miał jakąś akcję, którą będziesz mógł tam zrobić i będziesz mógł przyspieszyć sobie tą pracę, nie? No mm-hmm. ja nie ukrywam, że Spotify, Apple Music, cała reszta, wiesz, to są fajne rzeczy i ja z tego korzystałem może parę razy w życiu. 95% mojego use case'u składa się z tego, że ja wyszukuję daty w kalendarzu, wydarzenia w mm-hmm. kalendarzu i że jeszcze wpisuję właśnie inne waluty na złotówki, żeby zobaczyć. Mm-hmm. Albo złotówki na inne waluty, nie? I to jest super, bo ja do tej pory używałem Google'a. Jeszcze robiłem tak, że za każdą walutę odkładałem nową tą, a tutaj po prostu wpisuję 100 i wpisuję na przykład USD, to jest 493 euro, 474 pesos. Mexican pesos. To jest 24 zł.
No proszę bardzo. Ale to właśnie wiesz, no jak się tam robi zakupy w tych meksykańskich sklepach po taniości w Nintendo Online Store.
To też się do tego może przydać to, do takich osób.
Dokładnie,
absolutnie.
Dokładnie. O, ciekawe, teraz się dowiedziałem, że CD Projekt ma duży wzrost dzisiaj. 13%.
No, tak. Idzie dobrze.
Od dołka z 7 września wzrost o 33%. No, dzieje się, dobrze. Chłopaki tutaj, no, tym edgerunnersami.
A ja, ja nawet zrobiłem sobie jakiś czas temu przypomnienie, żeby, bo mówiłem sobie, że po ślubie zacznę generować kapitał, to jest moje ulubione zajęcie, które teraz się dzieje. I nawet sobie zapisałem przypomnienie, żeby 1 września kupić trochę CDP-u. Na zasadzie, w zasadzie nie zrobię tego, co zrobił Andrzej, kupując na górce, ja kupię na dołku, mam nadzieję. I nie kupiłem, więc dobra
no
robota, Pan Orzech. No właśnie, tak, nie, no to ewidentnie zjebałem.
Ajajaj, no dobrze,
a czy,
no,
oczywiście, to jest, to nie jest ta, to jest
nie, to nie jest
odrada inwestycyjna, róbcie co chcecie, aczkolwiek trzymamy kciuki za Andrzejka i za to, żeby CDEP szedł do góry, no bo to jednak nasi.
Jest oczywiście duma
z Polaków.
Trochę zawiedli z różnych względów,
ale trzeba przyznać, że ja wróciłem...
powoli odbudowuję.
Tak, ja wróciłem do Cyberpunka ostatnim razem, w sensie grałem, jak odpaliłem grę chyba w zeszłym tygodniu, to widziałem, że miałem ostatni save z lutego 2021.
Wow.
I oglądając twojego streama, co zabawne, zacząłem kontynuować tą przygodę, bo okazało się, że po pierwsze po tym intro, to intro nie ma aż takiego dużego znaczenia dla reszty rozgrywki, w sensie na tym etapie, na którym ja byłem.
Tak, takie mam też poczucie.
Więc mówię, no dobra, no to ja nie muszę grać tego intra jeszcze raz, skoro właśnie widziałem u Wojtka, więc odświeżyłem sobie tak naprawdę historię. I ja w ogóle zacząłem grać gdzieś mniej więcej gdzie ty skończyłeś, nie? W sensie na swoim streamie.
Wow.
Więc miałem tak, jakbym obejrzałem sobie ciebie, twój stream i potem wróciłem do Cyberpunka i się okazało, że jestem w bardzo podobnym miejscu. Więc
nice.
Gituwa. No i zacząłem sobie grać bardzo przyjemnie, powiem ci, że siadło, nie? W sensie mam trochę tak, że podejmowałem ewidentnie te 2 lata temu czy rok temu decyzje, które nie były dobre dla mojej postaci, więc będę musiał pewno przejść w pewnym momencie przez reset wszystkich tam umiejętności, ale jestem tak wcześnie w tej grze z drugiej strony, że może się okazać, że te 1 czy 2 punkty włożone w jakieś badziewia no, nie będą dla mnie
jeszcze
problemem.
Jeszcze nie mają aż takiego znaczenia, jasne. Ale to super, cieszę się, że zinfluencowałem. Ja absolutnie przyznam, że mnie zachęciła premiera Edgerunnersów, których obejrzałem całych na Netflixie.
O, jeszcze nie widziałem.
Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, gdzie trzeba założyć, że ja jestem w ogóle zupełnie nie anime świrem. Nie? W sensie nie czytałem chyba żadnego komiksu anime. W tym stylu nawet rysowanego, może jakieś się przewinęły kiedyś. Znając życie, to pewnie wiesz, jak miałem 14 lat, to oglądałem jakieś hentai, nie? To mogło tak być, jakby no, nie jestem w stanie powiedzieć na pewno. Natomiast rzeczywiście no, nie miałem styczności. Anime widziałem jakieś rzeczy, Już teraz nie pamiętam, co ja oglądałem tak naprawdę, ale pamiętam dyskusję o tym, że czy Ghost in the Shell i tak dalej, że trzeba obejrzeć, bo to film, który jest kultową pozycją i trzeba go mieć, wiesz, obejrzanego. No to nie widziałem, cały czas jeszcze nie widziałem. Ale obejrzałem Edge Runnersów i jest to dobre gówno. W sensie,
ja widziałem jeden odcinek tam... i na początku miałem takie, a potem jak obejrzałem do końca, mówię, okej, nie, no fajne, jest to interesujące.
Jest dobrze, naprawdę, cała historia jest... Jest dobrze napisana też, jakby realizacyjnie jest super, bo też jest fajnie narysowana, natomiast mam, to też jest zabawne, wiesz, to jest też oko laika, żeby było jasne, więc jak ktoś jest anime świrem i nas słucha, to pewnie się złapie za głowę, ale anime ma taki styl charakterystyczny, w sensie, że no czego nie zobaczysz, co jest w tej kategorii, to ono będzie bazować... Nie chodzi mi tylko o kreskę, no bo wiadomo, kreska się czasem jakoś tam różni, nie? Ale chodzi o mechanizmy i jakby to, w jaki sposób budowane są historie, jak są na przykład dynamiczne sceny, wiesz, jest dużo takich elementów, które są bardzo charakterystyczne, typu, nie wiem, no śmiejemy się z tych wszystkich intro anime, nie? Że jakby są tak charakterystyczne, że po prostu można je odegrać niemalże i każdy zrozumie, o co chodzi, no bo po prostu to się wgryzło już w tą naszą popkulturę. Więc te elementy oczywiście, że są, no bo one charakteryzują po prostu ten gatunek, ale historia jest po prostu dobra. Nie? Jakby tak, to się to świetnie jest, ogląda.
Mnie kreska tak sobie, bo ja akurat nie jestem fanem takiej.
Okej.
Ale fabularnie mi siadło, nie?
Tak,
siadło mi do tego stopnia, że następnego dnia właśnie wróciłem i mówię, dobra, no to Cyberpunk będzie grany. I dzisiaj wolę iść do Cyberpunka niż do anime, ale myślę, że na to anime jeszcze przyjdzie czas.
Myślę, że warto spędzić ten czas i obejrzeć tą historię do końca, bo... No ma trochę twistów, wiesz, jest... No, gdybym obejrzał serial, który miałby dokładnie ten sam scenariusz, ale był na przykład odegrany przez aktorów, to byłby to bardzo dobry serial. Wiesz, jakby forma, to, że to jest anime, czy to nie jest anime, tutaj ani nie przeszkadza, ani nie jakby nie sprawia, że to jest, wiesz, może oczywiście jest to wielki ukłon dla fanów anime, które mam wrażenie, że w ogóle chyba nabiera powoli trakcji, że jakby zaczyna, nie wiem na ile edgerunnersi mieli na to wpływ, ale mam wrażenie, że wiesz, nawet ostatnio czytałem taki tekst, że Netflix zaczyna mieć taki dobrą passę, jeżeli chodzi o anime w ogóle, nie? Więc może to też pokazuje, że nagle to anime przechodzi pod strzechy i staje się po prostu coraz bardziej popularne wśród osób, które wcześniej tego nie miały styczności albo nie kręciło ich to po prostu. Więc fajnie, edgerunnersi, jak najbardziej polecajka z mojej strony i warto obejrzeć i faktycznie no, może być tak, że to sprawi, że będziecie chcieli pograć z powrotem w Cyberpunka, nie? No. Bo ten świat, jakby jeszcze tylko dokończę, że ja napisałem o tym tweeta, ale może nie wszyscy obserwują. W każdym razie myślę, że świat Cyberpunka zasługuje na dużo więcej uwagi. Znaczy, że ten fail na początku z grą taką, a nie inną bardzo dużo zaszkodził nie tyle CD Projektowi, który zrobił to, nie? Tylko chodzi o to, że to zaszkodziło temu światowi, temu całemu lore, który ludzie przestali, wiesz, jakby część z nich oczywiście przeszła grę mimo błędów i tak dalej. Ja na przykład przerwałem w którymś momencie i podejrzewam, tak, że takich jak ja jest dość dużo i takich jak i osób, które po prostu nawet nie sięgnęły po grę, czytając recenzję, jest też pewnie dużo, a uważam, że po prostu to jest i historia, i ten świat zasługuje po prostu na więcej naszej uwagi i trochę liczę na to, że oprócz edgerunnersów, że jakby jeszcze mamy przed sobą jakieś fajne rzeczy związane i osadzone w świecie cyberpunka, bo po prostu, kurczę, no szkoda tego świata, żeby się zmarnował na jedną grę czy jeden serial. Jest tutaj potencjał na dużo więcej. Takie mam po prostu poczucie, nie?
Potwierdzam, też mi się tak wydaje. Chociaż nie ukrywam, że jak zostało powiedziane przez... CDB, że będą pracowali nad kolejnymi grami w, jakby w uniwersum Wiedźmina, to serce zadrgało mi bardziej niż gdyby powiedzieli, że będzie nowy Cyberpunk.
To myślę, że wiesz, to też wynika z sentymentu, nie?
No tak, no i też wiesz, no, dla mnie...
setek godzin spędzonych.
Ungodly amount of hours. Mm-hmm. Ale no, dla mnie też świat wiedźmiński jest bliższy, no bo jakby ja nie... no nie grałem. W sensie Cyberpunk jest moim pierwszym spotkaniem z Cyberpunkiem, a z in z kulturą i z podejściem...
Jasne.
A no Wiedźmin to jednak, wiesz, przeczytałem książki, audiobooki, oglądałem seriale polskie i niepolskie, więc no...
Jasne, tak. Absolutnie rozumiem i wcale się nie dziwię, że masz po prostu więcej. No i wiesz, jeszcze dodatkowo to poczucie, że to jest takie nasze polskie, a Cyberpunk nie jest tak bardzo osadzony, wiesz, w naszej kulturze. No to jest wizja przyszłości, która oczywiście pewnie dotyczy wszystkich, no ale jak wszystkich, to trochę nikogo, wiesz, o co chodzi. Że jakby nie ma takiego poczucia, że o, to nasze polskie, że to się od nas wzięło i nasi to wymyślili. No nie do końca. Jakby koncept cyberpunka, no istnieje w przestrzeni kulturowej już od wielu lat. Książek powstało mnóstwo, więc to nie jest tak, że wiesz, to jest ten ekskluzyw, a tutaj no jednak w przypadku Wiedźmina mamy ekskluzyw, bo mamy Sapkowskiego, któremu
znowu,
tyle
nasi.
Dłużna narobiło. No nasi, ale u źródła, wiesz o co chodzi, że jakby źródłem byliśmy my, a później co wszystko wokół tego powstaje, no to super.
Ale trzeba przyznać, że Sapkowski bardzo nieźle trafił, że wyszła gra i on wtedy zrobił te książki, bo te książki...
Fajnie, że napisał,
tak,
nie? No.
Tak. Czy to
było... Rozszerzył tą historię.
Tak,
nie?
Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Także bardzo dziękujemy Adrian Sapkowski za to, że zrobiłeś... Że wziąłeś tą grę i stwierdziłeś, że zrobię z tego książkę, bo książka siadła, no. Niby taka stara rzecz, książka, że takiej rzeczy się nie, jakby nie robi, bo kto to w ogóle czyta, kto ma czas na to, żeby jakieś kartki papieru przewracać. No,
no
a tutaj okazuje się, że popatrz, i nawet ja chętnie też kartkę przewróciłem.
No widzisz, bardzo dobrze, bardzo
chodź,
dobrze.
Chodź Wojciaszek do aftera, se pogadamy w afterze o jeszcze no, kolejnych rzeczach. Ale
ja
ten...
Ja mam dobry temat. Ja powiem tylko tak. Patroni, będziecie wiedzieć, że to jest dobry temat, bo zaraz przesłuchacie. Nie patroni, no zachęcam do pozostania patronem, ponieważ macie bardzo dużo dodatkowego kontentu, pół odcinki do każdego odcinka. No już się nazbierało
tego
bardzo dużo.
Ja pamiętam, jak kiedyś miałem taką sytuację, że zacząłem słuchać Hello Internet. To ten podcast z CGP Grahamem i Brady Haranem.
No.
I ja zacząłem słuchać, jak oni już przestali nagrywać odcinki.
Okej. Okay.
Więc...
Czyli miałeś ten finish gdzieś.
Tak.
To u nas nie ma.
Nie, to powiem ci, że ja od razu wtedy kupiłem sobie wersję z Patreona. Nawet dalej jestem subskrybentem, bo mam tak, że jak wyjdzie nowy odcinek, to wtedy się za niego płaci. Bo oni mają tak ustalone, że jak wychodzi odcinek, to wtedy za odcinek pobierają parę dolarów czy coś takiego.
Ale to czekaj, to oni teraz puszczają
w dalszym
odcinki
ciągu
tylko dla Patreona.
Nie, w dalszym ciągu istnieje ich Patreon. Aha. Mają tak jak my, to znaczy, że na Patreonie masz feed, w którym są odcinki normalne i dodatkowe. I mają tak zrobione, że jak wychodzi odcinek, to nie zaznaczają, że to jest odcinek płatny i wtedy patronom pobiera 3 dolary, bo taka jest stawka za odcinek. Więc to jest fajny model, że na zasadzie jak nic nie tworzą, to ja nic nie tracę, no bo nie muszę płacić co miesiąc za podcast, który nie wychodzi. A z drugiej strony, jak oni wypuszczą w końcu odcinek, no to ja będę chciał przesłuchać dodatkową treść i wtedy od razu pobierze mi i pieniądze z konta i będę mógł sobie przesłuchać. Więc
czyli
ja wtedy
oni po prostu nie nagrywają regularnie, ale czasem jakieś odcinki się pojawiają.
No właśnie teraz od ostatnich dwóch chyba lat się nic nie pojawiło, nie? Tak mniej więcej.
Okay.
Bo jak pojawiła się pandemia, to oni zrobili sobie tak zwany hiatus. Jak samo jak Hello Internet, więc taki żart dodatkowy. No ale to zajebiste było to, że siadłem do tych podcastów i jak przysłuchałem, to ja wciągnąłem tam chyba ze 130 odcinków razem z After Darkami.
Mhm.
No. Także no.
To grubo. To możecie zrobić. Dzisiaj będzie o pornografii.
No to chodź szybko, bo już mi tam ten kuszka staje. Pozdrawiam, pa!
Pa!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.